Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Piątek, a zatem rozpoczynamy czas wzrastania od 30 lat prawie. Trudno jakoś to określić dokładnie, ale tyle lat istnieje Radio Maryja, 30, więc też tyle lat wzrastamy. W sposób szczególny w piątki z młodzieżą, dla młodzieży, o młodzieży, ale nikt nie jest teraz wypraszany poza radioodbiorniki. Można zostać, można słuchać, nawet trzeba słuchać i wzrastać. To wszystko na chwałę Pana Boga robimy. Zapraszam Was do tego, żeby być z nami, żeby telefonować, żeby pisać na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, żeby pisać SMS-y na numer 536 600 500. Ja będę to powtarzał w czasie programu. No i też pytanie, to jest takie pytanie, powiedzmy sobie, pomocnicze. Pytanie, które ma pomóc nam wspólnie jakoś w tej audycji uczestniczyć. Jakie są Twoje narzędzia walki duchowej? O takiej walce duchowej mówimy raz po raz, doświadczamy jej, no i też pytamy o te narzędzia walki duchowej, jakie, dlaczego takie, sprawdzone i tak dalej. Więc też czekamy na wasze głosy. Młodych o telefonowanie prosimy, to tak powiem tylko, żeby dzisiaj, to jest jeden wieczór w tygodniu, kiedy chcemy dać tak bardzo świadomie głos młodym ludziom, by też świadectwem swojego życia się podzielili, więc was do tego zapraszam, a będzie okazja, bo też mamy gościa, który dzisiaj jest naszym gościem, kiedyś był też słuchaczem, była, bo to jest dziewczyna, kobieta, no ale tak to jest w naszej radiowej rodzinie. Raz jesteśmy gośćmi, raz jesteśmy gospodarzami, raz jesteśmy słuchaczami. Obojętnie jakie miejsce zajmujemy, to jesteśmy też do tego wezwani przez Pana Jezusa. On dzisiaj też w Ewangelii daje bardzo konkretne wezwania, ale o tym też sobie powiemy w dalszej części naszej audycji dzisiejszej. Bardzo serdecznie witam na naszej antenie Izę. Witam cię serdecznie, Izo.
Szczęść Boże, Ojcze, szczęść Boże wszystkim. Witam i tak naprawdę, tak jak tutaj ojciec mnie zapowiedział, że jestem gościem, to przedwczoraj w pewnej spontanicznej rozmowie z pewnym kapłanem powiedziałam mu, że będę tutaj właśnie w czasie wzrastania. On powiedział, ale ty nie będziesz gościem, tylko gościuwo. Trochę mnie to rozśmieszy, tak jakby coś z tym gościuwym. O,
tak.
Iza, po młodzieżowemu.
Gdzie ty mieszkasz, powiedz?
Między swoimi. Polskiej ziemi.
Czyli w
samym centrum w tym momencie, chociaż no w życiu to bywało różnie. Rozsiana byłam po różnych krajach, wioskach i tak dalej. Myślę, że sobie o tym później powiemy. W tym momencie nadaję z tego miejsca, z którego Pan Jezus nauczał, czyli z Łodzi.
I parę słów o sobie. Czym się zajmujesz? Jak wygląda twoje życie, twoja codzienność dzisiaj, na ten moment, na piątek 22 stycznia?
Czym ja się nie zajmuję? Zawsze byłam człowiekiem orkiestrą, no i dalej tak jest. Tylko że teraz już po tej dobrej stronie mocy. Zasadniczo to wszystko, co teraz robię, to jest na chwałę Bożą. Dużo by mówić. Na pewno prowadzi mnie przede wszystkim Matka Boża i na co dzień jako jej narzędzie prowadzę między innymi takie dzieło, które się nazywa Zawierzam Maryi. Ono ma zasięg nie tylko internetowy, ale i taki, chciałoby się powiedzieć, globalny. Myślę, no taki też wychodzący poza internet. Także to są pielgrzymki, to są wyjazdy na zawierzenia w pierwsze soboty miesiąca, na których się tutaj skupiamy, oddajemy się w ręce Matki Bożej. Zasadniczo się i zawierzamy, i oddajemy w niewolę, bo to w sumie co innego, chociaż jest wspólny mianownik. Co jeszcze? Zawierzam Maryi, to też dzieła miłosierdzia, to jest mnóstwo akcji charytatywnych, o których piszę, o których czasem jest głośno, a czasem są no takimi cichymi akcjami, no bo no wiara bez uczynków jest martwa, także no tutaj, że tak powiem, działam tam, gdzie Pan Bóg pośle. Właściwie działamy, bo nowo jest nas więcej. Chociażby działam ze swoim narzeczonym, to tak też tutaj czym się zajmuję? Zajmuję się, upraszczając, kochaniem. O, tak bym powiedziała o sobie w jednym, takim określeniu. Zajmuję się kochaniem bliźniego, drugiego człowieka, Pana Boga przede wszystkim. I uczę się kochać siebie. To jest trudne, ale uczę się.
Też, ale możliwe.
Możliwe. Też ostatnio, no bo tak jak mówię, człowiek orkiestra, ostatnio też dużo po nocach siedzę, publikuję posty różne, jak tam Duch Święty powieje, ale też robię korektę różnych książek. To są na ogół jakieś rekolekcje wydawane, znaczy głoszone przez kapłanów, wydawane w formie drukowanej przez takich fantastycznych kapłanów też. Znane nazwiska, no ale nie będę teraz uprzedzać, pewnie niedługo się ukażą te publikacje takich maryjnych kapłanów. No, to tak pokrótce.
Zaraz się rozkręcimy
pewnie
bardziej jeszcze. Iza jest z nami, będzie mówiła trochę o sobie, nie tak egoistycznie, ale po to, żeby pokazać potęgę Boga w swoim życiu. Taki jest temat dzisiejszej audycji. Wspólnie poprośmy teraz Ducha Świętego, tak jak czynimy to często dzisiaj tak bardzo, bardzo świadomie razem ze wspólnotą miłości ukrzyżowanej, by ten Duch Święty przyszedł, by był z nami, by dawał siłę, dawał światło, potrzebne słowa, zrozumienie i by obdarzał nas wszystkimi swoimi darami i dawał owoce w naszym życiu.
Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź.
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej zaanimowała, poprowadziła nas i przez ten utwór, przez tą modlitwę trwa czas wzrastania, tak jak w piątki zwykle bywa. Wzrastamy wspólnie. Dla młodych to audycja, ale nie tylko. Dla młodych zapraszamy wszystkich do słuchania, do przeżywania tego czasu wzrastania razem z nami. Czekamy na wasze kontakty, na wpisy. Na Facebooku, tam jest fanpage, czy strona taka czasu wzrastania, jest pytanie, jest informacja o tym, kogo gościmy w czasie wzrastania dzisiaj. Możecie pisać SMS-y pod numer 536 600 500. 536 600 500. I numery telefonów do nas za chwilkę podamy. Jak troszeczkę więcej też treści wybrzmi, to podamy numery telefonów. Będziemy czekać na głosy młodych ludzi. Jakie są twoje narzędzia walki duchowej? Takie pytanie wam zadajemy, ale można też dzielić się swoim życiem, refleksją, może pytaniem. Do naszego gościa dzisiejszego. Jest nim Iza, mówi o sobie, o swoim życiu, o Panu Bogu, który działa w życiu. Przed momentem usłyszeliśmy, że Iza kocha w swoim życiu, przynajmniej stara się kochać. Izo, powiedz coś więcej, nie będę cię pytał o wiek teraz, ale to pewnie wyjdzie w trakcie. Jak ty wspominasz swoje dzieciństwo, jakie były relacje z najbliższymi, czyli z rodziną, z rodzicami, czy masz rodzeństwo, jak z rodzeństwem się układało, ale o dzieciństwie najpierw nam powiedz. Coś.
Rozumiem. Cóż, tak przysłuchując się temu, co ojciec powiedział na samym wstępie audycji, że właściwie świętujemy teraz prawie, że 30-lecie czasu wzrastania, w ogóle Radia Maryja, to no ja mam trochę więcej lat, niewiele więcej, ale co ciekawe, tak mi to przyszło, a właściwie dzisiaj jak rozmawiałam ze swoim narzeczonym, to w sumie on coś takiego mi powiedział i miał rację, że moja mama zainwestowała w Radio Maryja i to tak nawet nie w tym kontekście, że kupiła sobie odbiornik, tylko zainwestowała, bo zaczęła od samego początku słuchać Radio Maryja. Radio Maryja w moim domu rodzinnym rozbrzmiewa zawsze, odkąd pamiętam, od pierwszych lat. I nawiązując też do tego naszego pytania z dzisiejszego odcinka, jakie są twoje narzędzia walki duchowej, no to tak się zastanawiam, czy oby też w sumie Radio Maryja tutaj nie jest takim narzędziem, bo ilekroć, tak teraz skaczę, zaraz powiem o dzieciństwie, ale ilekroć później już, bo ja byłam bardzo pobuntowanym dzieckiem, później młodym człowiekiem, to ilekroć przychodziłam do domu po różnych wojażach, tak to nazwijmy, to Radio Maryja, które rozbrzmiewało nigdy nie cicho, ono było dla mnie wyrzutem sumienia. No i mama, która nie wstawała z kolan, ona po dziś dzień nie wstaje z kolan, po prostu już nie jeden różaniec wyżłobiła te paciorki i nie jedną dziurę w niebie zrobiła w mojej intencji i nie tylko. Cóż, ja w ogóle pochodzę z rodziny katolickiej, z wartościami. Moja mama jest góralką, także tutaj z tej jednej strony mamy taki bojowy charakter. Moja mama pochodzi z Beskidów, gdzie tam ludzie są mocno zakorzenieni w tradycji, w Panu Bogu. Tata z kolei, bardziej taki, bym powiedziała, wątek historyczny, w sensie, że tata mi od dziecka wpajał takie zamiłowanie do tradycji, do patriotyzmu, do interesowania się przodkami. Także te wartości zasadniczo były dobre, no i są dobre. Tyle, że jak ja byłam dzieckiem, to faktem jest, że często rodzice mają jakieś ambicje względem swoich dzieci. No i tak też było w moim przypadku. Jak ja byłam bardzo młodą dziewczynką, to wymagało się ode mnie, że tak powiem, tak dużo, jak od... Nawet nie wiem, czy się tyle wymaga od dorosłego człowieka. Ja chodziłam do zwykłej szkoły, do szkoły baletowej, do szkoły muzycznej, wszystko jednocześnie. Byłam takim wycieńczonym dzieckiem robiącym to, czego nie chcę. Szkoła muzyczna to nie był mój pomysł. Gra na skrzypcach to nie był mój pomysł. Szkoła baletowa, to też nie do końca był mój pomysł, chociaż się tam realizowałam dość z sukcesami. Ciągle byłam zmęczona, nie miałam dzieciństwa. No i musiało to po prostu wydać jakiś zły owoc. Czym bardziej się ode mnie wymagało, oczywiście rodzice mieli dobre intencje, więc ja tutaj nie mogę o nich źle powiedzieć, bo ja mam w ogóle przekochanych rodziców. Choć kiedyś byli inni teraz, to inni też przeszli sami pewne etapy też, żeśmy to musieli razem przerabiać i to wszystko przed Pan Bóg, weszła łaska, weszła też odpowiedź Pana Boga na modlitwę. No i akurat tak się złożyło, że robiąc to młody człowiek, czego młody człowiek nie chce, gdy dochodzi do tego zmęczenie materiału, brak dzieciństwa, brak czasu na takie słodkie nic nie robienie, na takie po prostu szaleństwo, tylko ciągle po prostu trzeba ćwiczyć na skrzypcach, trzeba latać od jednej szkoły do drugiej, zwalniać się, żeby zdążyć i tak dalej, i tak dalej. To w końcu przychodzi bunt, bo dziecko ma swoje pragnienia, każdy człowiek jest jakoś tam stworzony, ma swój charakter, ma swoje talenty. Ja może nie do końca wiedziałam, jakie są moje talenty, bo nie miałam przestrzeni, żeby je odkryć. Po prostu realizowałam to, do czego zostałam, gdzie zostałam posłana. No i to tak narastało. Do tego dochodziły złe oceny w szkole, bo ja po prostu spałam na lekcjach, na wszystkich. Do tego dochodziła frustracja, którą przenosiłam na rówieśników, bo w domu nie mogłam sobie na to pozwolić. Tata raczej tak zawsze wychowywał żelazną ręką. Mama może mniej, ale tata dość surowo.
Ale też po góralsku mam.
Czy po góralsku? Tata z gór nie jest. Tata ma trochę inne korzenie, chociaż w sumie mogłabym powiedzieć, że może trochę bardziej uparte niż mama i to taka jest mieszanka wybuchowa. Ach, naprawdę. Niemniej tutaj jak byłam coraz starsza, to w końcu to eksplodowało. I najpierw, bo weszłam w wiek dojrzewania, kiedy w ten wiek dojrzewania weszłam, wiadomo, dochodzą różne czynniki związane z biologią chociażby i tak dalej. Są takie tematy tabu, które niektórzy rodzice podejmują z dziećmi, inni wręcz przeciwnie, bo nie ma na nie czasu, albo są inne powody. No i właśnie ja trochę nie dorównywałam z różnymi takimi tematami, które po prostu współgrają z tym okresem dojrzewania. Nie dorównywałam rówieśnikom. Musiałam to jakoś tam nadrabiać. Chciałam zawsze im udowadniać, że ja jestem na czasie. Też trafiłam do takiej klasy dzieci bardzo bogatych domów, gdzie ja, no u mnie było zawsze po prostu dość skromnie. Tak zwyczajnie skromnie. Nie pasowałam do tej mojej klasy. Dzieci się ze mnie śmiały, nieraz dawały mi odczuć, że jestem w jakiś sposób gorsza. I ja za wszelką cenę chciałam w inny sposób pokazać, że jestem lepsza, że dam radę. Więc próbowałam zabłysnąć w towarzystwie. Jak weszłam w ten okres dojrzewania, to właśnie to towarzystwo, na które wpadłam, nie było dobrym towarzystwem, bo to były też pobuntowane dzieci, też takie, że tak powiem, wyrzutki. To też były dzieci z ulicy. Później bardzo szybko to już nie były dzieci, bo mi to było za mało. To były osoby starsze. Zadawałam się po prostu ze starszymi, głównie z chłopakami. Imponowali mi ludzie subkultur, kibice, ci, którzy pili, może i ćpali nawet, którzy robili to, czego nie wolno było. Ja w ten sposób, to była moja ucieczka. No i trafiłam właśnie na...
Iza, przepraszam, a tak? Dlaczego ci imponowali? Taki zakazany owoc, czy coś
zakazany,
jeszcze?
Tak, zakazany owoc, bo no ja... I nie do końca rozróżniałam, co jest dobre, co jest złe. Ja tylko wiedziałam, co ja muszę. A jeśli wiedziałam, że czegoś, że coś nie jest w moim zasięgu, tylko obracam się w obrębie tego, co ja muszę, no to ja za wszelką cenę chciałam poznać to, co tam gdzieś za horyzontem po prostu jest u tych osób, które też mają tak jak ja, w których odnajdowałam to, że one też są pobuntowane, też tam ktoś coś od nich wymagał, może w innych płaszczyznach. Ale ja się po prostu z nimi dobrze rozumiałam. Nie rozumiałam się ze swoimi rówieśnikami w klasie, bo oni byli z bogatych domów. To oczywiście nie sugeruję, że ktoś, kto jest z bogatego domu, jest, nie wiem, zły czy coś. No, ale wiadomo, jak to z dziećmi jest. Dzieci też tak czasem po prostu, no jeśli rodzic dobrze nie ukierunkuje, no to dzieci też się chwalą tym, co mają w domu. I ja zawsze czułam się po prostu jakaś tam gorsza. Także chciałam tym swoim rówieśnikom z klasy pokazać, że nie, ja tu jestem kozak. No, a że tak dość szybko w wszystkim tempie dojrzewałam, że też do tego doszedł mój taki, a nie inny charakter. No to zaczęłam trochę ze złym towarzystwem się obracać. Też to było właśnie takie środowisko z ulicy, środowisko kibicowskie. Tylko tutaj też bym chciała rozgraniczyć, to nie znaczy, że kibice są źli. Oni się dzielą, bo można kibicować, a można być fanatykiem w tym wszystkim. Ja później w kolejnych etapach życia weszłam w taki fanatyzm, byłam fanatyczką jednej z najbardziej znanych drużyn piłkarskich. Latałam na mecze wszystkie, nawet byłam taka ześwirowana, jak to młodzi mówią, jeździłam na wszystkie mecze, na wyjazdowe, działałam w obrębie tego klubu, później to poszło dalej, no bo ten bunt we mnie narastał, więc weszłam w takie środowisko już chuligańskie, to nie były tak zwane pikniki z trybuny rodzinnej, które sobie tam błyskają słonecznika, tylko to już byli tacy, no, zadymiarze. No i tam się mocno pogubiłam, chociażby w tym środowisku, a tych środowisk było więcej, bo po prostu jak taki kameleon wszędzie szukałam dla siebie miejsca. Ja je dopiero po latach znalazłam w Panu Bogu, ale wcześniej no to zaczęło się właśnie od tego środowiska kibicowskiego. Jednocześnie też imponowało mi to, co niedostępne, a niedostępnym wtedy, na tamte czasy, niedostępnym i dostępnym. była muzyka, były konkretne kanały telewizyjne, jak ktoś miał satelitę, no to sobie tam po godzinach, jak rodzice nie wiem, gdzieś wyszli, po prostu włączał te programy, może trochę niedozwolone. No i ja właśnie pamiętam, że mieliśmy MTV, ja sobie kiedyś włączyłam tę telewizję i mi zaimponowała jedna grupa bardzo znana, jeden zespół, nie będę mówić jaki, i albo zresztą powiem, to nie jest broń Boże zachęta, przeciwnie, przestroga, to był zespół The Prodigy, którym ja się strasznie mocno zafascynowałam. Zobaczyłam na jednym z teledysków, że taki gość z tego zespołu, on sobie gra do publiki na gramofonach, płyt winylowych i ja pomyślałam, wow, to jest ktoś, on kontra po prostu reszta świata. I ja też chciałam taka być. I tak się zaczął też kolejny mój etap. No w ogóle w tym wszystkim też tak trochę latam po tematach, ale to wszystko też gdzieś tam zły duch wykorzystywał, no bo dzisiaj też mówimy niejako o zagrożeniach duchowych, będziemy mówić, więc on tutaj mi podkładał te wszystkie możliwości, żebym ja po prostu po równi pochyłej w dół poszła i ja rzeczywiście szłam po równi pochyłej w dół. Tak mocno się zafascynowałam tym zespołem, że zaczęłam go fanatycznie słuchać. Zaczęłam się niejako upodabniać do lidera, robić sobie dziwne fryzury. Zresztą też jako młoda osoba byłam z tego znana. Ja się tak mocno wyróżniałam, tak bardzo chciałam udowodnić, że jestem kimś. W tym czasie też tata stracił nade mną kontrolę, że tak powiem, bo ta jego córeczka, która była kiedyś przez niego traktowana jako księżniczka, nagle no już nie była pod jego skrzydłem, tylko miała kumpli. I straciłam wtedy kontakt z tatą. Tata, no jakaś może się zazdrość tutaj pojawiła i mój taki młodzieńczy bunt. I wtedy pamiętam... no i właśnie tak się bardzo wyróżniałam. Nosiłam różne przedziwne fryzury. Jak jeszcze w Polsce ludzie nie nosili tych warkoczyków, afrykańskich dreadów i innych takich po prostu kolorowych włosów, no to ja już wtedy sobie kombinowałam i rzeczywiście przez wiele lat nosiłam kolorowe warkoczyki, wplatałam sobie włóczki w barwach klubu, któremu kibicowałam, albo w barwach zgody klubowej. Taka byłam właśnie ekspresyjna. I któregoś razu pamiętam, słuchałam takiej audycji DJ-skiej, takiej audycji bardzo podziemnej, mrocznej, która przez lata wprowadzała mnie coraz mocniej w takie te tajemnicze jakieś kuluary takiego życia nocnego, takiego no bez światła, bez światłości, że tak powiem. No i taka audycja była, zaczynała się zawsze o północy. Ja się nią bardzo fascynowałam, bo ona właśnie była dla tych, którzy grają na gramofonach z płyt winylowych. Kiedyś był tam taki gość zaproszony do studia, bardzo znany w Polsce DJ, właściwie jeden z pionierów pewnego gatunku muzyki elektronicznej, podziemnej kultury klubowej, takiej najbardziej takiej mrocznej, psychodelicznej. I on zrobił konkurs na antenie. Konkurs dotyczył właśnie zespołu The Prodigy. Ja zadzwoniłam na antenę, miałam wtedy lat 15 i wygrałam ten konkurs. To mu tak mocno zaimponowało, że nie rozłączał się poza anteną. Pogadaliśmy trochę, on był też z Łodzi i zaproponował mi, bo ja mu powiedziałam, że ja bardzo chciałam być DJ-ką. On, że tak powiem, brzydko zwiększył interes. Na drugi dzień byłam już u niego w domu, ćwiczyłam, udostępnił mi deki tak zwane, no, czyli gramofony, grałam z płyt winylowych, właśnie tam różne takie podziemne klimaty. I on po prostu zobaczył, że no jakiś tam potencjał mam, bo ja jednocześnie też tam chodziłam do szkoły muzycznej, no miałam poczucie rytmu, też słuch, ale zupełnie miałam inne preferencje muzyczne, czyli właśnie te takie podziemne, wtedy mroczne, to mi imponowało, że to jest takie po prostu ciężkie, zbuntowane. I on wtedy mnie postanowił wypromować. Zaproponował mi, że weźmie mnie pod swoje skrzydło w skład takiego kolektywu DJ-skiego, który na początku jeszcze miał jakąś tam słodką nazwę. Ja też miałam jakiś tam swój przydomek dżejski i z grubej rury po prostu zorganizował w bardzo popularnym, niegdyś już nieistniejącym klubie w Łodzi taką imprezę dla kobiet DJ-ek. Jechały się DJ-ki i tam był gość ze świata, jakaś kobieta. No i ja miałam być jej tak zwanym supportem, czyli moja pierwsza w życiu impreza i od razu po prostu jakby przed tą główną gwiazdą. I później no, gdzieś tam ludzie mnie zobaczyli, zaczęli rozpoznawać w tym środowisku. Później były kolejne imprezy, kolejne. Później sobie tam po Polsce jeździłam właśnie po tych klubach. Właściwie z klubu nie wychodziłam. Można powiedzieć, że wielką część swojego życia spędziłam w klubie. Było tak, że 4-5 dni w tygodniu byłam w klubie. Przychodziłam wieczorem, wychodziłam czasem ostatnia, 5-6 rano. Wiadomo, co się w klubach działo. Też w ogóle wszyscy myśleli, że no ja ćpam, nie ćpałam. No wszyscy prawie brali narkotyki. No ja nie. To jest dziwne, że nie. Z tym jest ciekawe, związane coś, nie miałam tego w planach, że to powiem, ale to jest myślę też nieprzypadkowe, bo ja, no właśnie to jest ciekawe, bo ja właśnie teraz coś trzymam w swojej dłoni, co teraz mi przyszło. Trzymam teraz w dłoni krzyż świętego Benedykta. Kiedyś jak byłam małą dziewczynką, dostałam od mamy krzyż świętego Benedykta z medalikiem świętego Benedykta. No i tam egzorcyzmem na tym medaliku. I ten krzyż mi się tak podobał, bo on był wielki. Oczywiście kompletnie nie rozumiałam, co on oznaczał i w ogóle. On mi się po prostu podobał, bo był konkret. Ja zawsze byłam taka, no, radykalna, w sensie konkrety. I ja sobie wziąłam po prostu rzemek i sobie go zawiesiłam i nosiłam nie pod ubraniem, tylko na wierzchu. Jak ja grałam w tych klubach, na gramofonach, ja dopiero po latach to odkryłam, że rzeczywiście tak było, że ja zawsze z tym krzyżem świętego Benedykta. Ja myślę, czy czasem to właśnie nie było jedno z tych narzędzi wtedy tej walki duchowej, choć ja wtedy może nieświadomie walczyłam, ale też Pan Bóg walczył w moim imieniu, mama walczyła, bo na pewno też jako matka wyczuwała, że jest bardzo źle, chociaż ja byłam mistrzem kamuflażu, udawałam, że jest wszystko spoko, że jestem taką grzeczną dziewczynką. Do pewnego czasu to udawałam, później się już wycwaniłam i byłam strasznie taka, no, wyszczekana. No i pamiętam właśnie, jak ludzie... Ja nie zrozumiałam, dlaczego w tym środowisku, w którym na tych imprezach jest tak no mrocznie, dlaczego ci ludzie, na ogół może nie wszyscy, ale w jakiś sposób mnie atakują. Tak przedziwny. To znaczy na przykład ktoś komuś kradnie jakiemuś DJ-owi płyty winylowe, a później mówi, że ja to zrobiłam. Albo na przykład ktoś mi dorzuca coś do drinka, w sensie nie wiem co, i później to na mnie jakoś tam negatywnie działa. To prawda, na całe szczęście nigdy nic głupiego mi się nie przydarzyło. W związku z tym, w takim sensie, że nic mnie nie wykorzystał, bo to różnie bywa. Ale no, ja miałam takie upadki, że budziłam się, na przykład film mi się na kilka dni urwał i budziłam się po kilku dniach cała... Nie będę na antenie mówić co, ale no, możecie się domyślać, no wiadomo, że alkohol mi po prostu zaszkodził. Sporo tego było, tych różnych, alkoholi się przewijało, no i zawsze taka sytuacja, DJ-e mieli taką swoją wydzieloną kanciapę w tych klubach, w których grałam, mieli tam przywilej być. I tam zawsze była palona marihuana, czy tam jakieś narkotyki brane. No i siłą rzeczy, jak się w małym pomieszczeniu są te opary, no to też na pewno to na mnie jakoś wpływało, choć sama nigdy... nie, przepraszam, miałam z marihuaną jednak tutaj dużo do czynienia później, ale to inne, jeśli chodzi o to, inne narkotyki nigdy w życiu nie... Nie tykałam się ich i to było właściwie jedyne, od czego się ostrzegłam, zwłaszcza na tym etapie takim właśnie, jak byłam tą DJ-ką. Później była już po kilku latach, jak to się wszystko zaczęło rozkręcać, to nie byłam świadoma przed taką jedną wielką imprezą, gdzie tam zjechali się z całego świata DJ-e, ten właśnie guru, że tak powiem, wtedy, no teraz bym w życiu tak nie powiedziała, ale wtedy ten, który był takim moim zwierzchnikiem, on był też rezydentem jednego z klubów, on mnie poświęcił szatanowi. To jest mocne, co mówię, w ogóle ja mam mocną historię. Poświęcił w takim sensie, ja to tak mówię, ale to no na pewno dało bardzo duży wydźwięk duchowy później i wtedy też. Mianowicie nazwał ten nasz kolektyw DJ-ski na cześć szatana. Nie będę mówić, jak tym konkretnie nazwę, pod jaką nazwą też było logo tutaj, takie nieprzypadkowe. A ja kompletnie nie mająca pojęcia, w czym uczestniczę, oczywiście z dumą się prezentowałam, że jestem w tym składzie i że tam jakaś kariera, że tu mnie zapraszają do jakiegoś radia, dalej i tak dalej. Później, znaczy w międzyczasie też ja w jednej z takich rozgłośni radiowych prowadziłam taką audycję DJ-ską, no bo ja miałam takie parcie na, nie na szkło, ale parcie na udowadnianie, to było może trochę też podświadome, na udowadnianie, że ja mogę w jakimś środowisku być dobra, najlepsza. To gdzieś tam w sercu głęboko pewnie miało związek z moimi rodzicami, bo ja im chciałam zawsze udowodnić, że jednak no, mają taką córkę, która no, może nie do końca sprawdza się w tym, w czym oni chcieli, ale w czymś innym sobie da radę.
Mhm. I to tak mi się skojarzyło, jak mówiłaś, że stałaś jako ta DJ-ka już, ty i cała reszta kontra. Powiedziałeś, że ty kontra reszta tych ludzi. Tak. A z drugiej strony mi się tak skojarzyło, wiesz z czym, że no, bycie DJ-em to też jest w jakiś sposób nadawanie rytmu w muzyce, która leci z głośników i też no, w rytm tej muzyki ci ludzie się kręcili, prawda? Więc to też, czy nie za głęboko też tutaj uderzam, ale tak mi się wydaje, że gdzieś tam takie, to też o czym mówisz, pragnienie pokazania, no, że ja jestem kimś jednak i ja potrafię no, coś komuś udowodnić, ale też no, pokierować czy skierować
mówiąc
kogoś.
Mówiąc wprost, była to manipulacja, czyli ja mogłam manipulować tłumem. Tłum był tak w takim amoku, no bo skoro to jest muzyka psychodeliczna, czyli ona działa na psychikę. Później w kolejnych etapach do Polski weszli już nie tylko DJ-e, ale VJ-e. VJ to był taki gość, który w trakcie jak DJ grał, to VJ z kolei komponował pod muzykę obraz. Były takie rzutniki i na tych rzutnikach w tle były różne tam zygzaki, różne jakieś po prostu bardzo złe czasem wizerunki. Niejednokrotnie przekaz podprogowy. Także to była jeden wielki spektakl, po którym człowiek wychodził z takiej imprezy, on nawet nie musiał ćpać. On był po prostu naćpany tym przekazem, bo to był negatywny przekaz. Ta muzyka nigdy nie była pozytywna. Sam w sobie beat, rytmika, to ona jest w takim tempie, takim szybkim, że człowiek popada w chaos. W tej przestrzeni nie ma spokoju, żeby, nie wiem, ja już nawet nie wykraczam, żeby wsłuchać się w Boży głos, ale żeby w ogóle w życiu się nie zatrzymać, docenić, co mamy dookoła. Człowiek jest na nieustannym haju. Ci ludzie, jak wracali z tych imprez, oni żyli tym środowiskiem. Oni wszyscy tak samo wyglądali. Oni mieli po prostu taką subkulturę, która wymuszała na nich dopasowywanie się do konkretnie tych wizerunków. I co ciekawe, ja też taka byłam, w sensie, że tak się kreowałam jak oni, żeby tak samo wyglądać. Zresztą jako DJ-ka to musiałam zawsze się bardziej postarać, żeby jakoś zaimponować. No ta fryzura też tam pewnie robiła swoje, bo była dość taka nietuzinkowa. I co ciekawe, właśnie ja takim kameleonem byłam. Wychodziłam z klubu, szłam w kolejne środowisko. Ja miałam takie epizody w życiu. Ja to tak nazywam epizodami, bo tego było dużo, ale każdy z tych epizodów trwał po kilka, czasem kilkanaście lat. Więc taki epizod, nie epizod. I ja na przykład wychodziłam z klubu i szłam w kolejne środowisko, gdzie byłam już kimś innym. I na przykład szłam w to środowisko kibicowskie. Ja naprawdę grubo popadłam w różne rzeczy. Ja dzisiaj wszystkiego nie powiem. Nawet inaczej. Ja w ogóle na razie to jeszcze nie jest ten czas. Może kiedyś jakoś... Nie wszystko naraz, może kiedyś będę mieć taką odwagę, żeby powiedzieć tak grubiej. Niemniej ja tak mocno wchodziłam w kolejne jakieś takie dziwne światy, że żeby się wpisać i pasować tłumowi, temu na przykład kibicowskiemu, ja w młodym wieku, jeszcze wtedy nie byłam nawet pełnoletnia, dałam się wytatuować. Znaczy chciałam się wytatuować, bo mi imponowało, jak się tatuowali inni. Więc ja oczywiście mam tatuaże na sobie. To też jest długa historia później, bo ja później oczywiście byłam... No bo tatuaże nie są dobre, umówmy się. Tak. Czasem w niektóre środowiska kościelne mocno... Są takie, które oczywiście mówią wprost, że to nie jest dobre, ale są też takie, które to zmiękczają. I też chciałabym tutaj, jak ktoś słyszy i się nosi z zamiarem wytatuowania, to ja przestrzegam, nie rób tego. Nawet jak ci ktoś mówi, że tam sobie miłe hasło napisze, że Pan Bóg jest super, nie rób tego, bo to jest świątynia Ducha Świętego i Pismo Święte o tym mówi. Ja niestety mam bardzo złe tatuaże. Jeden to właśnie bardzo mocno taki klubowy, gdzie niejako oddałam życie temu klubowi. Byłam naprawdę fanatyczką. A kolejny to coś poszło nie tak. Robiłam tatuaż w studio, to kolejna taka rzecz, tak jak mówię tutaj, no zły, naprawdę się mną tak bawił, można powiedzieć. Ja tańczyłam, jak mi zagrał wtedy, więc trafiłam do studia tatuażu, którego nazwą po prostu była nazwa jednego z demonów. I też w logo, tam akurat pentagram i tak dalej, tam no, w jednym z właścicieli satanista, ja dopiero później się o tym dowiedziałam, już po fakcie. Więc jakby wchodziłam we wszystko i dopiero po czasie miałam świadomość, czy jakąś łaskę, że w to ja się po prostu umoczyłam. I właśnie jeden z tatuaży miał symbolizować całkowicie coś innego. Coś poszło nie tak i mi po prostu to co mam wytatuowane, to no, wygląda bardzo źle. Ja na ten moment, bo to jest tak, że nawet jak się ktoś wytatuuje, wie, że źle zrobił, w sensie no już spłynęła ta łaska do niego i on z nią współpracuje i chce coś z tym zrobić. Czy się wypowiadać, czy zależy, co tam ma na tym tatuażu, czy to jakaś inicjacja jest taka cięższa. No to, bo tutaj u mnie to musiał ksiądz egzorcysta olejami smarować i odprawiać egzorcyzmy. Niemniej chciałam powiedzieć jedno, że tutaj ja żyję w przeświadczeniu takim już od wielu lat. Jakbym w ogóle tych tatuaży nie miała. W sensie ja jestem tak od tego wolna, że mnie to nie obciąża. Nie daję też przestrzeni złemu duchowi, oskarżycielowi, żeby mi to wyrzucał. Bo były takie oskarżenia przez jakiś tam czas, przez niego, to też tam był jakiś tam etap mojego życia duchowego. Ale w pewnym momencie też po modlitwach Pan Bóg to ukrócił i ja teraz po prostu żyję tak, jakbym kompletnie tego nie miała. Czasem są takie sytuacje, no bo jak prowadzę pielgrzymki, jest lato, mam powiedzmy, powinnam mieć krótki rękaw. Nieraz się ludzie patrzą na mnie jak na jakiegoś dzika, czemu ja mam po prostu do łokcia rękaw. To tylko dlatego też, żeby no nie, nie dawać długo świadectwa, nie prowokować, bo musiałabym każdemu wtedy mówić całą tę historię. A no to jest też taki po prostu coś, co ja mam w spadku, to jest tak jak z grzechem, prawda? Idziemy do spowiedzi, dostajemy czystą kartę, ale są konsekwencje tego. No, to tak właśnie.
15 po 10 już, Iza. Czas nam leci, także, ale dobrze, szok. Dlatego nie chciałem tak jakoś przerywać, wkraczać. Zaraz wracamy do tej twojej historii. Bardzo dziękuję, że tak to też szczerze mówisz. Już tu SMS-y przychodzą, za chwilkę będziemy je czytać, ale też z podziękowaniem za to, że mówisz od siebie i szczerze, bo to też, no to też trafia do serca i pokazuje nie tylko to, że bo każdy jest grzesznikiem, że możemy i potrafimy zgrzeszyć, jesteśmy zdolni w tej kwestii, ale też, że Pan Bóg nas z tego wyciąga. Iza jest z nami, tak przypomnę tym, którzy może teraz włączyli dopiero Radio Maryja, a temat dzisiejszej audycji, dzisiejszego czasu wzrastania potęga Boga. Pytamy was, jakie są wasze narzędzia walki duchowej. Piszcie na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Piszcie też SMS-y 536-600-500. 536-600-500. Zachęcamy również do tego, żeby podzielić się swoją historią, czy działaniem Pana Boga, świadectwem bliskości Pana Boga, czy powrotu do Niego. Zachęcamy młode osoby. 56 655 23 55. Drugi numer 56 655 23 56. I dla zagranicy też dwa numery oddzielne. 48 56 655 23 33. I 48 56 655 23 66. Za moment wracamy do rozmowy.
Obudź mnie do wiary, Matko, obudź mnie, bym nie zasnął. Obudź mnie do wiary, Matko, obudź mnie, bym nie zasnął. Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być. W Twoich dłoniach na schronienie, w Twym spojrzeniu pocieszenie, Matko. Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być. W Twoich dłoniach bez chronienia, w Twym spojrzeniu pocieszenie, Matko. Cały Twój, Maryjo, cały Twój na wieki, cały Twój, Maryjo. Wiary, Matko, obudź mnie, bym nie zasnął. Obudź mnie do wiary, Matko, obudź mnie, bym nie zasnął. Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być. Potężną jest królową, leczysz węża Twoją stopą, Matko. Cały Tobie się oddaję, zawsze Twoim dzieckiem pragnę być. Tyś potężną jest królową, leczysz węża Twoją stopą, Matko. Obudź naród, by nie
jasną. Pomóż nas do wiary, Matko, pomóż naród, by nie zasnął. W Twoje ręce go oddaję, chcemy dziećmi, chcemy zawsze być. Przecież Polski tyś królową, zwyciężymy z Twą pomocą, Matko. W Twoje ręce go oddaję, chcemy dziećmi, chcemy zawsze być. Przecież Polski tyś królową, zwyciężymy z Twą pomocą, Matko.
Obudź mnie, utwór zespołu Guadalupe. Naszych gości sprzed miesiąca pozdrawiamy serdecznie, Agnieszkę i całą rodzinę guadalupiańską. A my w czasie wzrastania jesteśmy z Izą, która mówi o Panu Bogu, o działaniu Pana Boga w jej życiu. Piszecie na Facebooku powolutku. Napisała Sylwia o tych narzędziach walki duchowej. Modlitwa, spowiedź, chodzenie do kościoła aktualnie w niedzielę, tylko bo ta pandemia i tak dalej. Tak pisze Sylwia, czyli konkret. Modlitwa, spowiedź i kościół, nie jako chodzenie takie, bo trzeba kroki wyrobić, ale chodzenie pewnie na Eucharystię. Ala pisze tak, zgadzam się z Izą. W moim domu też od zawsze rozbrzmiewa Radio Maria. Cieszymy się, Alu. I wielokrotnie było wołaniem sumienia. Również przeszłam spory bunt w swoim życiu, ale zawsze wiedziałam, jakie są fundamenty. Pogubiłam się w życiu, ale wracam. Z serca dziękuję za Radio Maria. Dziękujemy ci, Alu. Pozdrawiamy serdecznie i miło nam to słyszeć. Izo, powiedziałaś nam już trochę o swoim życiu. Nie zdążymy wszystkiego opowiedzieć, bo audycja ma tylko 2 godziny, ale może się jeszcze uda kiedyś spotkać, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Ten utwór przed momentem, Obudź mnie do wiary, Matko. Wiem, że jesteś bardzo maryjna, powiedziałaś nam o tym na początku. Wiem, że się też no jakoś tak budziłaś, czy ktoś cię budził, coś cię budziło do tej wiary. Powiedz mi, gdzie Pan Bóg był w tym wszystkim? Czy On był wtedy, kiedy byłaś młoda, byłaś dzieckiem, jakoś chodziłaś do tej szkoły, jednej, drugiej, trzeciej, no i później, kiedy się buntowałaś, czy ten Pan Bóg, czy ty go zupełnie jakoś odrzuciłaś tak świadomie, mówiąc, Panie Boże, do widzenia, zamykam drzwi i teraz żyję sobie bez ciebie. Jak to wyglądało? Powiedz, bo to też jest, myślę, że ważne.
Oj, to pytanie wymagałoby chyba całego jednego odcinka, żeby tylko jemu sprostać, bo naprawdę się działo. Rzeczywiście Pan Bóg był obecny i ja rozgraniczam i w ogóle myślę, że powinniśmy rozgraniczać religijność a wiarę, czyli tę żywą relację z Bogiem. Ja może w 5 porywach do 10%, nie wiem, byłam religijna, czyli byłam naumiana tego, że trzeba się w niedzielę nie spóźniać do kościoła, o której są msze święte. Mama po prostu tego pilnowała i to było, to był też taki kolejny czynnik, który wymagał we mnie bunt, no bo to też tak, jak słuchają nas też rodzice, podpowiem tutaj. Mama oczywiście by chciała dobrze, jak wszystkie mamy, mam nadzieję. Ale podpowiem tutaj rodzice, żeby się tłumaczyli przy okazji dzieciom, o co chodzi, a nie tylko egzekwowali, bo to może po prostu spowodować no, w różną stronę, że to pójdzie tak jak u mnie. To też u mnie powodowało frustrację. I Pan Bóg był, na pewno odzywał się przez te wyrzuty sumienia. To na pewno, kiedy przychodziłam do domu i widziałam po prostu takie wystające kapcie mojej mamy z kuchni, to już wiedziałam, że ona tam po prostu opiera się o stołeczek i różaniec trzyma i zmawia kolejny różaniec z Radiem Maryja na ogół. Właściwie to po dziś dzień tak jest, tylko od kilku lat to jest cudowne, dołączył też tata, więc oni się modlą codziennie razem. I też dzięki temu się trzymają razem, bo oczywiście tutaj były cienie i blaski, tam różne różnice charakterów, burze domowe, ale tak z roku na rok to tak się zaczęło fajnie wszystko normować. Wiadomo, że dalej mają te swoje takie charakterki, ale właśnie ta modlitwa ich wzmacnia. No dobra, ale wracając do tego pytania, które jest takie po prostu złożone, że ja nawet nie wiem, jak na nie odpowiedzieć, żeby
Pan
to miało
Bóg.
Ręce.
Gdzie był Pan Bóg wtedy?
Pan Bóg. No był przy mnie. Ja tak to będę latać po prostu po tematach, a wy sobie tam te puzzle jakoś spróbujcie dokleić.
Ja będę rysował sobie metaplan jakiś na kartce.
Dokładnie tak, ale od razu mówię, że zabraknie wam tam 99% puzzli, ale może wyobraźnia was poniesie. W związku z tym no, było tak, że już na jakimś tam kolejnym etapie, bo ja oczywiście tam to DJ-owanie, to kibicowanie, no to był jakieś tam te moje epizody wieloletnie, ale tych epizodów było wiele więcej. To było właśnie, no media, no zaczęło się w tej audycji DJ-skiej, później też występowałam w telewizji. Weszłam w to środowisko takie celebryckie. Miałam takich bardzo popularnych znajomych, co niejednemu by imponowało. Mi to wtedy tak 5/10 imponowało, ale znowu po prostu gdzieś tam chciałam błyszczeć. I pamiętam któregoś razu, po iluś tam latach, jak ja tak właśnie brylowałam na salonach, no bo i wystąpiłam w takim bardzo znanym reality show, dawno temu, w ogóle wstyd, jak nie wiem, no ale wtedy to dla mnie zupełnie nie był wstyd i tak dalej. Tam jeszcze były inne programy po drodze. I tak się złożyło, że jak wróciłam kiedyś z Sylwestra, gdzie byłam po prostu w parze z takim jednym znanym gościem, co mi imponowało. Jak poszłam na tego Sylwestra, usiadłam przy stole, przy tych wszystkich po prostu nadzwyczajnych takich ludziach, którzy po prostu mieli temat wyłącznie o biznesie i tym, jak błyszczeć. Ja się tym wszystkim tak zmęczyłam. Wróciłam z tego Sylwestra rano, zmęczona, sfrustrowana. Byłam jedyną osobą, która w ogóle nie zatańczyła. I byłam tak tym wszystkim zmęczona, to już tak narosło do takiej skali, że usiadłam, złapałam oddech i to był wtedy pierwszy taki moment, kiedy miałam ciszę, bo się zmęczyłam. Miałam ciszę, zobaczyłam jakąś po prostu łaskę, miałam wtedy wielką, że zobaczyłam po prostu tę pustkę idącą za tym takim życiem na pokaz, bezwartościowym. Pan Bóg wtedy ten już taki gasnący, ten knotek taki, który po prostu no już naprawdę dogasał, tam już prawie nic nie było, ruina kompletna. Pan Bóg wtedy po prostu przyszedł z mocą, rozpalił, jak nie wiem, po prostu tam ognisko się zrobiło. U mnie, pamiętam, w pokoju siedziałam, i przyszła mi taka myśl na tym zmęczeniu, bo wtedy miałam ciszę. Pan Bóg do nas mówi w ciszy. I powiedział mi, znaczy nie, że go słyszałam tak, że mi się, nie wiem, objawił i coś tam, tylko ja po prostu miałam takie głębokie przeświadczenie, że kurczę, weź no ty, jak już jesteś taka radykalna i tu chcesz błyszczeć, no to teraz tutaj wchodź na moją stronę i tutaj, no, dasz radę, to tutaj błyszczy.
Też zabłyśnij, pewnie.
No zabłyśnij, a ja ci pomogę.
I co zrobiłam?
Zmieniłam numer telefonu.
Dobra, stawiamy przecinek, no, bo mamy telefon. Dobrze?
Super, super.
Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jaskółka z tej strony.
Witam cię, Wojtku.
Możesz leci troszeczkę, źle mnie słychać, bo jestem w trasie właśnie do Niemiec. I słucham audycji tu pani Izy. No i przypomina mi się moje życie. No pierwszy raz mówię o tym ogólnie. Miałem ciężkie życie. Zaczęło się wszystko, jak byłem młody, i pochodzę z wielodzietnej rodziny, a rzekomo niczego nie brakowało nas w domu, aczkolwiek mi osobiście brakowało miłości, i uciekałem, nie miałem miejsca dla siebie, oczywiście trafiłem w złe towarzystwo, jak to normalnie bywa, miałem też do czynienia ze sceną techno i z narkotykami i tak dalej. Pewnego dnia obudziłem się w więzieniu, w wieku 21 lat. Nie wiedziałem jak, dlaczego i w ogóle co spowodowało, że tam jestem. Przesiedziałem ten wyrok, ale muszę wam się przyznać, że mimo tych złych ludzi i tego wszystkiego, co się działo koło mnie, codziennie się modliłem. Tylko modliłem się do Pana Jezusa, nie wiedząc o co go prosić. Po prostu się modliłem na początku, żeby mi dał, żeby mnie po prostu bałem się tych ludzi, tego otoczenia, że zatracę się jeszcze bardziej, i prosiłem po prostu go o to, żeby mnie ochronił przed tym wszystkim. Po wyjściu z więzienia przestałem brać narkotyki w tym więzieniu, oczywiście przestałem palić papierosy, zacząłem ćwiczyć, wyszedłem na wolność. Poznałem moją dzisiejszą żonę, ale oczywiście towarzystwo było nadal. Postanowiłem wyjechać za granicę. Jak wyjechałem za granicę, to towarzystwo nie dawało mi dalej spokoju i jakby ciągle wracałem do tego palenia marihuany, tak potocznie mówiąc, do palenia zioła, i jakoś nie mogłem się z tego wykaraskać. I przed 6 laty zacząłem modlić się codziennie do Pana Jezusa i go prosić o to, żeby źli ludzie ode mnie odeszli. I tak się stało, że wszyscy ci znajomi odwrócili się jakby ode mnie, albo ja od nich. Nie mam z nimi na dzień dzisiejszy kontaktu. Właśnie jadę z Częstochowy, bo tak się złożyło, że Pan Jezus po prostu, nie wiem jak to mogę powiedzieć, czy spełnia moje życzenia, czy po prostu chce dla mnie dobrze. Po prostu robię interesy, tak się stało, że właśnie robię te interesy w Częstochowie i jeżdżę tam. No i to jest dla mnie coś niebywałego, że tak się odwróciło moje życie, nie mam z tymi ludźmi nic wspólnego, ani z tą sceną. I to, o czym mówiła tutaj Iza, to jest utopia, to jest po prostu muzyka trans, która wkręca ludzi w taki stan, z którego ciężko jest się wydostać. Jeżeli ktoś ma problemy, to jest osłabiony i tym bardziej ponętny jakby na te złe wpływy innych złych ludzi. Oczywiście jesteśmy sami, jakby życie swoje prowadzimy, ale to nie jest takie proste się z tego wydostać. No i na dzień dzisiejszy mam szczęśliwą rodzinę, chodzimy do kościoła w Minster. Super ksiądz Marian, bardzo mnie ujął, nie chodziłem do kościoła w Polsce w ogóle, a tam za granicą zacząłem chodzić do kościoła i nikt mnie nie zmuszał, ale długa jest droga, bo nie wszystkie grzechy jakby sobie sam wybaczyłem. Co do tatuaży, też mam tatuaże, też mam jakieś tam rzeczy, których na dzień dzisiejszy bym sobie nie wytatuował, ale to jest jakby znamie tego, jakie miałem życie i jak łatwo jest się zatracić w tym dzisiejszym świecie.
Super, Wojtek. Dzięki za odwagę też.
To nie jest proste.
No nie jest, ale dzięki. Niech Pan Bóg ci błogosławi. Trzymaj się dzielnie. Dobrej drogi życzę.
Szczęść Boże.
I zapewnie Boże. Też. Szczęść Boże.
Kurczę, no pewnie, że tak. Jedź bezpiecznie i w ogóle jesteś super. Jaki fajny telefon.
I Wojtek tyle fajnych świadectw powiedział, też między innymi tego właśnie, to, że Pan Bóg nie tyle może spełnia marzenia, mi się to jakoś skojarzyło, czy jakieś pragnienia, ale no chce dobrze i prowadzi. I ciebie też prowadzi, Izo.
Tak. Wojtek powiedział też, że no jakby zakończył te wszystkie kontakty, które miał wcześniej, te złe. No to zasadniczo w tym miejscu u mnie postawiliśmy przed tym telefonem przecinek, no bo właśnie wtedy, jak Pan Bóg się do mnie odezwał w tej ciszy, to ja zmieniłam numer telefonu jeszcze po prostu za chwilę, tej samej nocy czy poranka, bo to taka ciemno za oknem, ale taka wczesna godzina, wczesna, późna. Zmieniłam numer telefonu i na drugi dzień wyjechałam na wioskę, na drugi koniec Polski. Zupełnie po prostu zostawiając wszystko. Uciekłam. Tak, tam... I wtedy to był już jakiś taki etap kolejny, ale bardzo, może to jeszcze nie był taki zwrot, ale to już był taki silnie zaznaczony krok, który ja postanowiłam podjąć. Wiadomo, było mi ciężko, no bo to jednak są, jak się z ludźmi jest zżytym, to później człowiek się, zwłaszcza bałam się o to środowisko kibicowskie, bo tam jest tak, że no jak jest się w grupie i się z tej grupy wychodzi, to są na ogół tego konsekwencje. Ale tutaj Pan Bóg dawał mi takie poczucie, że spoko, że się tym zajmie. No i się tym zajął. No, zresztą tam też już w pewnym momencie zapaliła mi się lampka, bo pamiętam takie przymiarki, jak kibice chcieli zarejestrować tę drużynę, nadając im, znaczy zarejestrować jako religię, jako wyznanie. I wtedy po prostu uznałam, że trochę poszło za daleko i nie chciałam w tym uczestniczyć. Później ja w ogóle też rzuciłam studia, taka byłam pobuntowana, dobrą pracę wtedy i wyjechałam za granicę za takim jednym z wówczas przywódców tej chuliganki tak zwanej bojówki tego klubu. Oczywiście to było bardzo złe, ale no tak było. I takich po świecie różnych krajów, relacji to było trochę w moim życiu. W jednym pół roku, w drugim rok, dwa lata i tak mnie rzucało po całym świecie. Jak pojechałam tam na drugi koniec Polski, wtedy to zmieniłam numer, to tam zajmowałam się grą w pokera. To też chciałabym tutaj powiedzieć, to jakby... Kolejna taka rzecz, niby pozornie gra w karty, wszystko okej, ale jednak tutaj są takie czynniki, do których musiałam przez wiele lat dojrzewać. Grałam zawodowo pokera przez 10 lat, sukcesami takimi, w skali świata. Jeździłam tutaj na turnieje, grałam online. Wtedy grałam bardzo dużo online właśnie tam na tej wiosce pod granicą z Niemcami i tam byłam po prostu, uciekłam totalnie, zmieniłam numer, było spoko. Oczywiście nie byłam tam sama, tylko ja miałam po prostu jakieś tam po prostu dziwne znajomości, dziwne typy się kręciły wokół mnie, ale pojawiła się wtedy tęsknota za domem, a ta tęsknota za domem, żeby jakoś ją zaspokoić, to chciałam znaleźć cokolwiek, co mi będzie się kojarzyło z domem rodzinnym, z rodzicami, z mamą. I zaczęłam chodzić do kościoła. Znaczy ja chodziłam wcześniej do kościoła, to tak właśnie odpowiadałem, czy był Pan Bóg w moim życiu, ale ja chodziłam, bo musiałam, bo mama kazała, że tak powiem, albo bo nie chciałam jej zawieść. A później właśnie przez te bunty bywały takie etapy, że ja udawałam, że chodzę do kościoła, na przykład szłam w stronę kościoła, mama szła na samą godzinę, mama wchodziła do kościoła, ja w tył zwroty. Czekałam w przedsionku, coś tam porobiłam w telefonie, mama wychodziła do domu, ja też niby wychodziłam i tak właśnie po prostu ją skręcałam przez długi okres czasu, no bo to właśnie to ten taki bunt się objawiał, ale jak ja się tym takim całym życiem zmęczyłam bezwartościowym, no to właśnie w tych kolejnych etapach zatęskniłam za czymś, co było przeciwieństwem do tego, co mnie tak zmęczyło w życiu. Czyli tym przeciwieństwem było właśnie W tym przypadku no kościół. Najpierw chodziłam dlatego, że mi się kojarzył z mamą, z domem rodzinnym, też z domem rodzinnym mojej mamy tam w górach. Przy okazji dzisiaj jest Dzień Dziadka, to oczywiście sobie wszystkim dzieckom życzenia składamy, myślę, ale to jest też niesamowite, że mój kochany, świętej pamięci dziadek był chyba najwierniejszym słuchaczem Radia Maryja. Może poznał moją mamą. Po prostu był taki szalony w tym względzie góral. Młynarz, pszczelarz, po prostu człowiek rewelacyjny, taki wartościowy, surowy, ale taki po prostu prawdziwy ojciec. I on, pamiętam, na cały regulator po prostu puszczał Radio Maryja z jakiegoś kupie, co najgłośniejszy możliwy odbiornik. I to się niosło po górach, dolinach, bo on tam właśnie z gór był. I po prostu szło się gdzieś na grzyby kilometr czy dwa dalej i wiadomo było, którędy do domu, jak było już późno, się człowiek trochę pogubił. No bo to Radio Maryja tam niosło ten dźwięk i właśnie tak dzisiaj dziadek by się ucieszył, że tutaj dzisiaj rozmawiamy, bo myślę, że tam patrzy, z góry się stawia ze swoją wnuczką. No i tak właśnie wracając do tych etapów, ja też w jednym kraju, jak mieszkałam, była to Szkocja, tam spędziłam ze dwa lata mniej więcej. No tam byłam w jakimś tam związku. Też właśnie byłam taką, ja byłam tak zepsutą osobą, dobre określenie, znaczy właściwe określenie, byłam zepsutą osobą, że manipulowałam ludźmi. Również jeśli chodzi o relacje damsko-męskie. Ja wtedy byłam młoda, ale ja naprawdę miałam dużo różnych kolegów, którzy zresztą się mną interesowali, a ja sobie ich tam zmieniane jak rękawiczki. To było bardzo, bardzo złe, ale to też było takie po prostu w związku z tym moim buntem. Ja w ten sposób też może się trochę gdzieś podświadomie mściłam, nie wiem. I jak byłam w tej Szkocji, jak już mnie wszystko przerosło, z tym chłopakiem się kłóciłam, nic nie szło i w ogóle żeśmy się rozstali, on mnie zostawił. Ja zostałam taka sama jak palec w wielkim świecie. To jeszcze do tego doszło jakieś takie... Pan Bóg już mnie tak głębiej doświadczał, czyli dał mi jakieś wyrzuty sumienia, takie w sensie żal za jakieś tam zachowania z przeszłości. No, aż tam się zaczęło po prostu w moim sercu. Ale bardzo tak jakby dzwoniło, ale nie wiadomo w którym kościele. I ja weszłam w internet na jakieś tam forum internetowe dla katolików, powiedzmy, nie wiem, no, to coś tam związanego z wiarą. Dużo osób tam było, ja oczywiście incognito pod jakimś pseudonimem i taka sfrustrowana napisałam, jak mi źle i w ogóle, co mam robić, ratunku, módlcie się za mnie, nie wiem, wszystko jest bez sensu. I dostałam w odpowiedzi po prostu setki różnych wiadomości, propozycji modlitewnych, linków do konferencji, do książek i tak dalej. Oczywiście to był dla mnie taki natłok, że kompletnie to jakby przeszło obok mnie. I z tego wszystkiego wybrałam tylko jeden wpis. I tam był link. Włączyłam ten link i wtedy się zaczął kolejny zwrot w moim życiu. Włączyłam link, w którym była modlitwa, która myślę, że była absolutnie takim, no, może jednym, myślę, z trzech najważniejszych momentów w moim życiu. To była modlitwa Jezu, ty się tym zajmij. Ja pierwszy raz w życiu, bo ja się wcześniej modliłam, tylko ta modlitwa była właśnie taka wynikająca z religijności. To nie znaczy, że Pan Bóg nie słuchał tej modlitwy, tylko że no, moja postawa była taka po prostu jak trwoga, to do Boga i tak dalej. I nieraz też wysłuchiwana, pomimo że jak trwoga, to do Boga. I ja wtedy z głębi serca, będąc na pustyni, bo ja zostałam całkowicie sama. No była mama, która po prostu była w innym kraju, czyli w sensie w Polsce, ja w Szkocji. I tylko rozmowa przez internet raz na czas. I tam tak naprawdę nie miałam nikogo za granicą, tylko musiałam chodzić do pracy codziennie. I ja z głębi serca, już taka zmęczona, mówię: Jezu, no zajmij się tym wreszcie. Ja już ci przestaję po prostu dyktować warunki. Teraz wszystko, ja należę do ciebie. Ja nawet nie miałam pojęcia, jaki to zwrot zrobi w moim życiu. A zrobiło piorunujący od razu. Ja już tydzień później wróciłam do Polski z całym dobytkiem i się zaczął taki dla mnie etap krzyża, w sensie wypalania, kruszenia tego fundamentu na piasku, żeby można było wybudować na skalę. I najpierw może w tym wszystkim był krzyż, bo ja myślałam, że myślałam, że może coś mi się pomyliło, no, coś jest źle, czy ja się tu pomodliłam, a jednak tak się wszystko sypie jeszcze bardziej. Ale nie. Byłam mimo wszystko w tym krzyżu cierpliwa. Później się dużo cudów działo w moim życiu. Też Pan Bóg mi ciągle stawiał jakieś osoby w życiu. I po dziś dzień stawia. I w ogóle po dziś dzień mam po prostu mnóstwo cudów takich. Jakby ktoś nie wierzył w cuda, no to ja mam ich, to ja wszędzie widzę. Widzę, tak doświadczam. No. W takich prostych też pozornych rzeczach, w drugim człowieku. I wtedy Pan Bóg też mi postawił ludzi. Jakiś w ogóle postawił w moim życiu człowieka, którego postawił już 15 lat wcześniej w moim życiu, którego ja przez jakąś tam stronę, fotka.pl czy coś, jakieś takie stare strony, gdzie tam małolaci kiedyś się bardzo promowali. Później po kilku latach znowu tego człowieka postawił w moim życiu i znowu. I ja zawsze go po prostu olewam, aż w końcu postawił mi tego człowieka, który do mnie napisał przez internet, ma konto na Skype'ie i w ogóle się ze mną nie kontaktował. Poprosił tylko, żebym się z nim skontaktowała i dalej do mnie nie pisał. Ja nie chciałam się z nim skontaktować, ale kliknęłam w link, który mi zostawił w opisie. Ten opis to było, no, reklama, nie reklama, ale myślę, że śmiało można powiedzieć tam www.mamre.pl. Ja jak weszłam w tę stronę, później, jak wróciłam do Polski, to się dopiero zaczęła po prostu taki haj duchowy, można powiedzieć.
I o tym za chwilkę sobie powiem.
Dokładnie.
Przerywam ci też brutalnie. Dobrze. Bo napisała Klaudia do nas, Klaudia Weronika, tak napisała. Dziękuję za audycję. U mnie też od dziecka Radio Maria rozbrzmiewało nie tylko w domu, ale u dziadków przede wszystkim. Nawiązując do audycji, Iza chowa ramiona w lecie, ja również. Z powodu blizn, które przypominają o dotknięciu zła, w cudzysłowie. O tym, co trudne i bolesne, ale te blizny są też takim pragnieniem przylgnięcia jeszcze bardziej i schowania się w rany Pana Jezusa. Pozdrawiam, dziękuję za radio, telewizję z Panem Bogiem. Klaudio, pozdrawiamy Cię serdecznie.
Klaudia, super. Jedno, co bym chciała tutaj tylko jakby dopowiedzieć do tego, co Klaudia napisała. Ja nie zacytuję dokładnie, ale kiedyś mi się takie zdanie spodobało, którym chodziło mniej więcej o to, że, tak żeby nie została źle zrozumiana, ale że te blizny, to jest takie bardzo atrakcyjne, w takim sensie... My, dla drugiego człowieka, jak ktoś widzi człowieka z blizną, też wie, że on wiele w życiu przeszedł i też może być dla kogoś świadectwem, także no Klaudio, ty chowasz te blizny, ale może dla kogoś też, na przykład jak ja bym ciebie zobaczyła, chciałabym wtedy poznać twoją historię, a może bym coś z niej wyniosła, na przykład, tak pomyślałam.
Zapytać, nie?
No,
bo to jest taki znak pewien, który...
Taki znak, ale wtedy też drugi człowiek wchodzi w rozmowę. Może trochę wyrzuca z siebie. To też jest cenna ta komunikacja, z której coś wyciągamy, no bo Pan Bóg jest w drugim człowieku, więc też może jakoś tutaj byłby wtedy jakiś taki balsam wynikający z tej... Z takiego dialogu. No.
I ze zła też potrafi dobro wyprowadzić jeszcze większe. Izo, za chwilkę wracamy. Przyjaciela mam, teraz Mateo nam zaśpiewa taki utwór, bo mówisz o tym Panu Jezusie, który coraz mocniej zaczyna udawać się we znaki, mówiąc tak brutalnie. Za 10:11, kochani, powolutku będziemy lądować za chwilę, ale jeszcze trochę przed nami, więc jest okazja, żeby napisać, żeby zadzwonić, numery, przypomnę szybciutko tylko, 56 655 23 55 i drugi podobny, 56 655 23 56. Dla słuchaczy z zagranicy dwa numery, 48 56 655 23 33 i 655-23-66. Młodych prosimy, słuchaczy. Co to znaczy być młody? 35 lat to jest taka górna granica, tak sobie ustalamy tutaj, no bo jakoś trzeba, jakieś kryterium trzeba przyjąć, więc tak to wygląda. Na Facebooku piszcie czas wzrastania, audycje dla młodzieży, piszcie SMS-y 536-600-500, 536-600-500. 20 minut temu napisał Staszek do nas, właśnie zaczynam słuchać audycji, dzięki za świadectwo. No co tak późno, Staszku, co się to stało, dlaczego dopiero teraz, ale jak będziesz chciał, to można sobie oczywiście odszukać na portalu Radia Maryja te audycje w całości, więc od początku warto wysłuchać. Iza jest z nami, mówi o swoim doświadczeniu Pana Boga. Za chwilkę kolejna część naszej rozmowy. Przyjaciela mam, śpiewa Mateo, a my wracamy do rozmowy. Zaczniemy od dziękuję przy okazji, tak od tego trzeba zacząć. Dziękuję za to, że piszecie SMS-y, że piszecie też na Facebooku komentarze. Czekam też na telefony, przypominam, prosimy młodych słuchaczy, a starszych proszę o to, żeby zrobili dzisiaj miejsce, trochę miejsca dla młodych słuchaczy. Dzięki za te SMS-y, które przychodzą. Marysia z Łodzi pisze o tych swoich doświadczeniach w walce duchowej, o narzędziach, pisze o lekturze Pisma Świętego, fragmencie Ewangelii codziennej, psalmie z danego dnia. Pozdrawiamy cię, Marysiu, serdecznie. Adam z Białegostoku pisze tak: różaniec, koronka, sakramenty, Biblia. I pyta też Izę, czy ty jesteś jedynaczką, Izo? Jak to jest z rodzeństwem twoim?
No, mam brata, dzięki za to pytanie. Tak, mam brata starszego o 6 lat i to właściwie jest jedyne rodzeństwo, które posiadam. No i tyle właściwie, odpowiadając na to pytanie. No, mam brata, mam przewspaniałe dzieci, dwójkę bliźniaków, niedługo będę mieć rodzinę, jestem chrzestną jednego z nich. No, także, no brat jest. Tak, a jeszcze a propos tego, co Marysia napisała, to tak Marysia właśnie tutaj o tej lekturze Pisma Świętego powiedziała codziennej, no właśnie, jak tam były te kolejne moje etapy, trafiłam na Mamrę, wspólnotę, w której się później już, najpierw byłam tam tak mega zbuntowana, bo to takie spotkania były duże, organizowane przez księdza doktora habilitowanego Włodzimierza Cyrana, takiego po prostu fenomenalnego kapłana, którego bym mogła tutaj nazwać niejako takiego takim ojcem duchowym w pewnym sensie. Tak, żelazna ręka, ale po prostu dla tych swoich dzieci takich przybranych chciałby zbawienia. No i trafiłam niejako pod jego skrzydło. Na każdym takim spotkaniu tam się nade mną modlił, uwalniał, bo on jest egzorcystą, jest już tam biblistą i tak dalej, i moderatorem tej wspólnoty. I później na tych kolejnych etapach, jak się dużo u mnie działo, naprawdę było grubo z tym buntem, czyli wszyscy przyjeżdżali do kościoła na te spotkania, było tak bardzo dużo uwielbienia, modlitwy i tylko ja byłam taki dzik, który się na wszystkich patrzył jak na wariatów. A później się zrobiło tak, że ja dołączyłam i to jeszcze najwyżej podnosiłam to ręce, jak się dało. To się tak z radości, bo tak Duch Święty mnie tak wypełnił. To już później. No i tam właśnie jak trafiłam do Mamre, formując się w tej wspólnocie bardzo surowej, ale to akurat uważam, że jest super, takiej bardzo osadzonej na Słowie Bożym, no to ksiądz mi kiedyś powiedział, że żeby tak mi na ucho, że tak powiem, wtedy parę rzeczy powiedział, w tym właśnie, żebym codziennie czytała Słowo Boże, że to przyniesie owoc, żebym codziennie czytała. Ja to oczywiście olałam na początku, no bo jeszcze byłam zbuntowana, ale przyszedł ten dzień, kiedy sam tutaj Duch Święty tak mnie mocno do tego zachęcił. Po prostu wzięłam Pismo Święte, otworzyłam i się zaczęła moja przygoda. To nie, bo przygody to się chyba kiedyś kończą. To nie jest przygoda, się zaczęło po prostu, życie się zaczęło, takie relacja z Panem Bogiem, żywa relacja. Zaczęłam od Nowego Testamentu małymi kroczkami, oczywiście nic nie kumałam, ale on mi też mówił, ksiądz Cyran, żebym codziennie zapraszała Ducha Świętego. I tak mi to mówił, tak mi to utkwiło, powiedział mi: powtarzaj codziennie, Duchu Święty, Ty mnie prowadź. I ja na początku odebrałam to jak taką mantrę, powtarzałam jak szalona, a później zaczęłam się zastanawiać, no dobra, ale kim jest Duch Święty? Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, kim jest Duch Święty. W sensie próbowałam go w jakieś ramy osadzić, bo wiedziałam, no, że jest Bóg Ojciec, Pan Jezus, Matka Boża, Duch Święty. I chodziłam, pamiętam, jak taka zdesperowana od konfesjonału do konfesjonału wszystkim księżom zadawałam to samo pytanie, kim jest Duch Święty. Każdy mi elementy układanki mówił, ale Duch Święty, jak się go pragnie poznać, jak się go poszukuje, to on się daje poznać, więc tutaj też jak otwieram Słowo Boże, to coraz bardziej karmiąc się nim, w jakimś czasie zaczął wydawać owoce. I wtedy właśnie weszłam na taką drogę, powiedziałabym, ewangelizacyjną. Właśnie też tutaj Marysia, tak? Marysia z Łodzi powiedziała o tej codziennej lekturze Słowa Bożego. A ojciec z kolei na początku audycji powiedział o tej dzisiejszej Ewangelii. Ona też jest ciekawa w kontekście tego naszego dzisiejszego tematu. No bo jak dzisiaj się w tę Ewangelię zasłuchiwam właśnie na takie przemyślenia. Nie wiem, jak ten ojciec tutaj powie od siebie, bo też...
Kazania nie będę mówił.
Nie, kazania nie. Ale właśnie tak jestem ciekawa, czy może ktoś tu zabierze głos. Niemniej tak sobie właśnie myślałam, że w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus wyszedł na górę, no nie? I wybrał, to jest takie istotne, wybrał. Wybrał tych 12 apostołów, no i... W Piśmie Świętym ogólnie no to czytamy o różnych górach, o Górze Błogosławień, w Górze Tabor i tak dalej. I tak właśnie się zastanawiam, no dlaczego więc ta góra, o co z tą górą chodzi. No i myślę, że to w tym kontekście to jest taka symbolika odciągnięcia od świata, od tego chaosu, od tego, co mówi, co proponuje świat. No i co tu Pan Jezus zrobił? Przywołał do siebie tych właśnie, których sam chciał i uczynił ich apostołami, czyli takimi apostołami, czyli posłanym. No ale nas też właśnie czyni takimi posłanymi, używając za narzędzie, więc to jest taka Ewangelia, każda jest do nas, ale no ta jest właśnie na ten dzisiejszy dzień taka ciekawa i my tak właśnie często męczymy się życiem, tak jak to ja wcześniej, tak myślimy, że nie ma dla nas miejsca, bo ja też tak myślałam, że na przykład w kościele nie ma dla mnie miejsca. Ja sobie go szukałam gdzieś indziej. I myślimy, że jesteśmy jakoś pominięci, że ktoś inny jest ten bardziej taki wybrany, że tak powiem w cudzysłowie. No a tymczasem my już właśnie takie posłanie, to żeśmy otrzymali od naszych rodziców podczas Chrztu Świętego. Taką konkretną misję. Także jak ktoś teraz nas słucha, kto się czuje jakoś tam odtrącony, pominięty, jakiś młody człowiek, który sobie nie może znaleźć miejsca w kościele, no to ja tak właśnie sobie myślę, że kurczę, chwilą Chrztu Świętego to już właśnie dostałeś właśnie tę misję, taką prorocką, kapłańską i królewską. Tak, dobra, nie chcę tutaj się w to zagłębiać. No, chodzi mi o to, że ta prorocka, czyli to właśnie głoszenie Ewangelii, to żeby głosić dobrą nowinę. Mnie właśnie ta lektura Pisma Świętego, ona mi wylała taki fundament. Ja bez Słowa Bożego codziennie, no to ani rusz w ogóle, bo ja bym się pogubiła w życiu. Czasem mi Słowo Boże z dnia po prostu i też psalmy właśnie, jak Marysia powiedziała, one mi dają... czasem odpowiedź na takie różne zagadkowe zagadnienia w życiu, też pomagają w relacji z drugim człowiekiem. Czasem ja nawet nie wiem kiedy, ale coś tam komuś odpowiem. Okazuje się, że ktoś to do siebie przyjął. Ja nawet nie wiedziałam, że to było po prostu no, mądre. Znaczy, dla kogoś ktoś to po prostu na swój użytek wziął.
Usłyszał wtedy, kiedy miał usłyszeć.
Kiedy miał usłyszeć, dokładnie.
Izu, ja ci przerwę, przepraszam, tak się wcinam, ale się posypały SMS-y i to mocno, także parę może takich i świadectwa są, i pytania. Ktoś pisze, bo nie podpisał się, chcę dać świadectwo miłości Pana Jezusa i opieki Najświętszej Maryi Panny nade mną, mimo trwania wiele lat w grzechu. Jeżeli słuchasz tej audycji i wątpisz, pamiętaj, Pan Jezus Ciebie kocha i na Ciebie czeka. Naprawdę Ciebie kocha, jest żywy i prawdziwy. Mam 35 lat. Czy to znaczy, że jestem jeszcze młody? Tak, według mnie tak. Nie wiem, jak tam według innych. Dziękuję za piękne świadectwo. Czym walczyć? Różaniec. Dzięki, pozdrawiamy. Tak, dalej napisał też ktoś. Izo, dziękuję ci za świadectwo. Obudziłaś we mnie iskrę życia. Siedzę umoczona w złym po uszy i odwagi już nie miałam, by nawet myśleć, że jeszcze mogę inaczej. Wołam więc jak ty kiedyś. Jezu, ty się tym zajmij. Tak bardzo chciałabym zacząć od dobrej spowiedzi. Oby Bóg dał mi dobrego kapłana. Dziękuję wam bardzo za audycję. Dziękujemy ci. No i pomodlimy się też za to, żeby ten dobry kapłan był, żeby się pojawił. Prosimy też słuchaczy, żeby się pomodli. Więc tej osoby nie podała imienia, pewnie też wiadomo dlaczego, bo to nie takie łatwe. Artur z Poznania, słuchając audycji, przypomina mi się świadectwo Leszka Dokowicza, który był również DJ-em muzyki techno. Dla mnie muzyka jest obrazem duszy, taniec wielbienia jest też moją radością. Czy nasz gość ma ukochaną muzykę? Masz, Izo?
Tak,
może zainspirujesz kogoś.
No pewnie, że zainspiruję. No, moja ukochana bez dwóch zdań jest zawsze jedna i ta sama. Sama, kto mnie zna, ten wie, że to jest Chopin. Kocham Fryderyka Chopina pod każdą możliwą postacią. Rozkochałam się już w nim w dzieciństwie. Właśnie to chyba był ten jedyny może taki pozytywny aspekt szkoły muzycznej, do której musiałam chodzić. Tak, także Fryderyk Chopin. Ale też pieśni uwielbienia. Bardzo, bardzo lubię. Także te, które są dzisiaj w audycji, one są nieprzypadkowe. Właśnie bardzo je lubię.
Mm-hmm. I jeszcze tutaj i było jeszcze coś, ale tyle SMS-ów przychodzi, że mi to uciekły. A co znaczy dla ciebie czystość serca? Takie coś.
Piękne pytanie.
Mm-hmm. To też ten Artur z Poznania. Pozdrawiamy cię, Arturze.
Tak, pozdrawiamy. No czystość serca to dokładnie znaczy to, co ja dzisiaj przeżyłam, wiesz, Arturze? To znaczy, że kiedy poszłam dzisiaj na adorację, sobie po prostu posiedzieć, być. Pan Bóg niech leczy? W sensie, no, siedziałam i tak mnie naszło, żeby takie przeszło mi takie przynaglenie. Po prostu, no, albo inaczej. Ja tak czułam, że dobrze by było iść do spowiedzi, ale tak mnie to jeszcze bardziej dobitnie w obecności Bożej zmotywowało. Później wszedł kapłan, który Pana Jezusa, byłam sama w kaplicy, bardzo często jestem niestety sama w kaplicy, przyszedł kapłan, który Pana Jezusa po prostu już przeniósł do tabernakulum, ale mnie jeszcze pobłogosławił. No i później poszłam z tej kaplicy, wyszłam do kościoła, akurat mam msza święta się rozpoczęła, no i tam się ustawiłam do kolejki, taka po prostu zrozgotana. No też akurat w konfesjonale taki ksiądz, który wiedziałam, że będzie dość długo mówił, także taka byłam, kurczę, żeby tylko do komunii zdążyć. No i co znaczy dla mnie czystość serca? Dokładnie to, co usłyszałam na sam koniec, kiedy kapłan powiedział, że po prostu moje grzechy są odpuszczone. Ja po prostu dostałam czystą kartę. Ja odeszłam jak z kowronka. Autentycznie. Jak ręką odjął. Ja byłam dzisiaj taka trochę, no niewyspana, tam jakieś perypetie miałam. Dzisiaj już nie będę mówić o tych przygodach, jakieś takie przeszkadzajki. A później po prostu, nie wiem jak to opisać, ale ta czystość serca to jest to, że Po tym, jak grzechy mi zostały odpuszczone, jak ja faktycznie w to uwierzyłam, już bez takiego sobie później, a może jeszcze to. Później poszłam do komunii już po mszy świętej i w ogóle, co ciekawe, kapłan na mnie czekał tam. W sensie nie poszedł jeszcze na zakrystię, tylko mnie wyglądał gdzieś z końca kościoła, jakby wiedział, że przyjdę, ale zupełnie inny kapłan niż ten, który mnie spowiadał. tylko ten, który Pana Jezusa do tabernakulum przenosił. I jak przyjęłam Pana Jezusa do swojego serca, to właśnie to jest to czyste serce, bo Pan Jezus w nim zamieszkał. A on
dzięki.
Jest 100% czysty.
To jest konkret i to jest też ważne, bo no coraz mniej takie, no nie powiem coraz mniej, ale jakoś taką świadomość trochę tracimy tego, że no albo się przyzwyczajamy na przykład do tego, no idę do kościoła, do Komunii Świętej i wychodzę z kościoła, no i nic się nie zmienia. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenie i ewentualnie dlaczego się nic nie zmienia, dlaczego nic nie dzieje się w naszym życiu, bo co, przyzwyczajenie, nie wiem, jakieś takie...
Ja mam takie doświadczenie i ono jest no raz na czas, no bo jestem bardzo grzeszna. I to nie znaczy, że jeśli ja już się opowiadam po tej Bożej stronie, no to są po prostu same cukierki duchowe, jest w ogóle no taki haj duchowy, że hej, nie, przychodzą też różne doświadczenia. Pan Bóg doświadcza, są różne etapy tego życia duchowego, są też noce ciemne. I to jest zupełnie normalne. Pan Bóg też w ten sposób, no tak ja zauważam, że on patrzy, czy ja przychodzę do niego, bo ja dostaję te cukierki duchowe, że on mi po prostu odpowie na moją modlitwę, czy ja przychodzę ze względu na te cukierki, czy ze względu na niego, na miłość do niego. I ja często miewałam takie doświadczenia, że właśnie się nic nie zmienia, no chodzę i nic. Po prostu, no jak... No nie będę tutaj mówić, jak do czego przyrównywać, ale to wynika z tego, że to jest wtedy, jak my wchodzimy, pozwalamy sobie na lenistwo duchowe, bo tym narzędziem walki duchowej to jest to, że my w wierze winniśmy być po prostu radykalni. To nie znaczy radykalni, że nie wiadomo ile tych litanii, koronek i tak dalej. No bo też właśnie są różne etapy. Czasem to może być po prostu jedno Zdrowaś Maryjo albo jakiś akt strzelista, czasem po prostu ta bomba Janka. Ale chodzi mi o to, że my sobie nie możemy zrobić wakacji od Pana Boga. Nie możemy sobie pofolgować. Choćby po prostu i to Słowo Boże było otwarte, żebyś chociaż zerknęła na jedno zdanie, które dla ciebie może się wydać jakieś w ogóle, z którego nic nie kumasz, ale to jest żywe słowo, czyli to jest żywy Chrystus. On, a ty jesteś tą gąbką, która jak się nakarmi, no to z tobie jest, nasączasz się. Także już jakby jesteś no, w innym położeniu. Jak ja sobie pozwalam na to, że zaniedbam modlitwę, że po prostu zaniedbam w jakiś sposób Pana Boga, choćby w tym takim minimum, to jest katastrofa. To naprawdę po prostu ciężko się później z tego podnieść. I to jest analogia świetna do tego, jak ludzie po prostu na przykład w zimę podjadają, no żeby im było cieplej czy coś, i później chcą to zwrócić, co tam podjedli. Jak bardzo ciężko jest zacząć treningi, jak na początku po prostu się człowiekowi nie chce, ale wie, że musi, bo przyjdzie wiosna i się musi po prostu te najlepsze ciuchy zmieścić. Więc na początku są zakwasy, boli, nie chce się, ale później, kurczę, za jakiś czas czujesz przyjemność.
Dobrze, że powiedziałaś o tych wakacjach albo o braku tych wakacji od Pana Boga, bo to też no tak czasem się zwalniamy, prawda? Idzie dobrze, jesteśmy na takim, jest taki flow w związku z Panem Bogiem czy w relacjach i myślimy, że tak będzie zawsze, a tu każdy dzień to taka powolna praca, nie tyle mozolna, chociaż też, ale radosna. Iza, 15 minut nam zostało. Przychodzą
możliwe.
Też... No, właśnie, możliwe.
Co my teraz zrobimy?
I przychodzą... Ja przeczytam teraz, może coś przeczytam, dobra?
Dobra.
Tak. No właśnie nie wiem co, nie mogę... Dobrze, mam Ania. Narzędziem walki duchowej dla mnie jest różaniec odmawiany wspólnie z całą rodziną. Ruch Światło Życie, do którego należą moi rodzice. Wakacje na oazie nowego życia podpisałam krucjatę do wyzwolenia człowieka. Do końca życia jest to dowolna abstynencja od alkoholu. I dalej pisze jeszcze tak. Pan Bóg wyprowadza po ludzku myśląc ze zła, wyprowadza dobro, przepraszam. W moim przypadku był to nowotwór w wieku 12 lat. Ja mówię, że otrzymałam od Pana Boga drugie życie. Chwała Panu, pisze Ania, rzeczywiście chwała Panu. Dzięki za to słowo. Paweł napisał też tak. Około ponad roku temu, jadąc do Lublina niechcący, włączyłem w aucie Radio Maryja. Miałem kryzys w życiu, który pogłębiał się i trwał i nie wiem, czemu zostawiłem to radio w aucie i zacząłem słuchać. Radio to towarzyszyło mi w kryzysie prawie cały czas. Coraz częściej tęskniłem, by posłuchać. Prawie utraciłem wiarę, a Radio Maryja jakby pojawiło się niespodziewanie. Przypadek? Nie sądzę, że tak powiem. Dzięki Radio Maryja zaczęła odbudowywać się moja nadzieja i wiara. Dzisiaj słucham tylko tego radia. Super, cieszymy się. A jeszcze parę lat temu, że tak powiem, wyśmiałbym, gdyby ktoś wspomniał o tym radio. Dziękuję, że jesteście i trwacie, jak mówi ojciec założyciel, kropla drąży jedna, druga, trzecia. Wy jesteście tymi kroplami Pana w tym tak bardzo pogubionym świecie. Dzięki, Paweł, za takie miłe bardzo słowa i cieszymy się, że tak drążymy. Dzisiaj z Izą trochę drążymy różne tematy. I ksiądz Sławek też się odezwał, Kostrzewa, pozdrawiamy księdza Sławka.
O, super.
Później się odezwiemy do księdza Sławka.
Tak, pozdrawiamy. To jest fajne, kapłan, kurczę, tak mądrze mówi, że hej.
I tutaj Piotr pisze, w trakcie waszych rozmów słyszę cichą muzykę. Tak, dobrze słyszysz, ja tam puszczam takie w tle kawałki Hansa Zimmera, to są filmowe rzeczy, więc nic ci się nie dzieje złego. Ta muzyka tak sobie rzeczywiście leci. Za chwilkę wrócimy już na takie słowo dosłownie podsumowania naszej audycji. W cieniu twoich rąk teraz TGD, też wybrane przez Izę. Więc posłuchajmy.
Zdjęcia
20 minut po 23. Czas wzrastania już powolutku się kończy i zagościmy na naszej antenie. Nazwisko powiemy za chwilkę, ale jest telefon jeszcze. Prosimy bardzo. Halo.
Halo, halo. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam moją narzuconą Izabelę.
O matko.
A właśnie. To...
O matko.
No to.
Cześć.
Witam. Cześć. No ogólnie chciałbym powiedzieć, tak ogólnie, że bardzo się cieszę z tego świadectwa, które było dzisiaj wygłoszone, ale też chciałbym powiedzieć, że świadectwo Izabeli to świadectwo nas wszystkich ogólnie. Dużo ludzi, które uczestniczy w pielgrzymkach organizowanych przez Izabelę, a także i osób, które znamy, których poznajemy codziennie niemal w naszej podróży takiej, no poprzez to zawierzenie, poprzez taką miłość do Chrystusa, do Pana Boga, to świadectwo setek osób, które, no też i moje, które po prostu się totalnie moje życie odmieniło, odkąd poznałem Izabelę i myślę, że nie tylko moje życie tak się odmieniło. Spośród osoby, która była naprawdę, no już taka konkretnie nisko gdzieś tam w życiu swoim takim osobistym, społecznym, no stałem się no, osobą, która jest pewna siebie, kroczy do przodu cały czas. Cały czas zmierza się z różnymi fajnymi rzeczami, wyzwaniami, które po prostu realizujemy łącznie z Izabelą. I to jest taką motywacją do ratowania innych osób. I myślę, że jedno życie, które właśnie ma Izabela, to jest takie właśnie, promieniuje na pozostałe osoby też w Polsce, a także i za granicą, bo mamy setki świadectw, które dzięki takiej małej osobie, skromnej, delikatnej, wrażliwej, mamy po prostu owoce w postaci pięknych historii życiowych, pięknych ratowanych ludzkich żyć, a także innych takich jeszcze historii, które jeszcze się nie zakończyły, ale gdzieś tam mamy w realizacji. Tak? I to jest właśnie to, że dzięki jednej osobie posłanej przez Pana Boga owocujemy, dajemy kolejne owoce i po prostu tą miłość do Pana Boga przekazujemy dalej. I myślę, że no w ogóle no, ja też dziękuję mojej narzeczonej za to, że uratowała moje życie, pokazała mi drogę do Pana Boga i myślę, że to na pewno dla nas, no też dla naszej dwójki, ale też i dla innych, da też kolejne owoce, które będą dalej gdzieś tam namnażane i posyłane przez Pana Boga. Także tak jak dzisiaj też było, tak? W Ewangelii także i śpiewane także no, na mszy świętej. Idźcie i głoście Ewangelię, tak? Posyłajcie, idźcie dalej, głosić, żeby dawać kolejne owoce. No i to jest Izabela, taki owoc Pana Boga, tak? Potęga Boga po prostu, która gdzieś tam brzmiewa.
To świadectwo o świadectwie, Adrian. Dzięki serdeczne,
ale
że się dodzwoniłeś w ogóle, odezwałeś, odważyłeś, bo to też tak...
Aż mi się gorąco zrobiło.
Taka niespodzianka się zrobiła.
No.
Szczęść Boże.
Dzięki, trzymaj się, szczęść Boże. Izo, co ty powiesz teraz?
No co mam powiedzieć? No, ja to w ogóle mam naprawdę wymodlonego, narzeczonego. To jest... Ojeja, ja mam najwspanialszego narzeczonego na świecie. Bywało różnie, ale i też dużo osób próbowało nas rozbić na tych naszych poszczególnych etapach, gdzieś tam płynąć, poróżnić, zniesławiać i podpowiadać jakieś rzeczy, ale my żeśmy zakotwiczyli w Panu Bogu i też właśnie tak razem działamy na Bożą chwałę. I Pan Bóg nas umacnia, prowadzi przez doświadczenia. Też myślę, że już jest bliżej niż dalej, a nawet bym powiedziała, że bardzo blisko, jak powiemy sobie sakramentalne tak. I to też Matka Boża nas skojarzyła, bo ja chciałam powiedzieć, tak jak tam już płynąc do brzegu, że jak tutaj parę padło takich odpowiedzi, że różanie. Jak najbardziej różanie. Staramy się, jak tylko jest taka możliwość, modlić się codziennie, wspólnie razem na różańcu. I też jak słuchają nas te osoby, które teraz borykają się w ogóle z jakimiś, no nam świat zawalił. Mnie też się nieraz tak świat zawalał, bo było takie dno dna i kilo mułu. I jeszcze gorzej. to w takich chwilach, wiadomo, że zły to będzie wykorzystywał oskarżyciel i tak dalej, ale jak zawołasz do Pana Boga, Jezu, Ty się tym zajmij, On odpowie, tylko musisz Mu dać zielone światło. Mnie pomogło też rozważanie drogi krzyżowej. Ja zawsze łapałam się krzyża. Jak tonęłam, trzymałam się krzyża, bo krzyż to jest miłość, a miłość to jest Chrystus. A nie ma życia bez miłości. No, żyjemy dla tej miłości, dla Boga i to jest ta potęga Boga. No.
Ale to, no właśnie to powiedzmy, no ty jesteś potęga też.
No ja jestem potęga i żeby to głupio nie zabrzmiało, sorry. Ja po prostu tak mam na nazwisko.
I za potęga, ale to, no jak słyszę, już chyba niedługo.
Bóg tak chciał.
Niedługo już chyba, co?
Nie, no niedługo, ale tam, no tutaj Adrianowi mojemu, moje nazwisko się podoba, także jeśli będzie tylko taka sposobność, to tutaj są takie pertraktacje, że weźmiemy
jasne,
trochę z tego, trochę z tego.
Dobrze, coś z tego wyjdzie. Iza,
tak.
Dzięki, bo kończymy powoli, ale chciałbym Cię jeszcze też poprosić, żebyś na koniec coś powiedziała, z czymś nas zostawiła, z takim słowem Twoim, takim od serca do wszystkich, którzy słuchają.
Tak teraz jak sobie siedzę, patrzę przed siebie, ściskam krzyż. Tak, o, po prostu sobie trzymam, taki ważny dla mnie i patrzę przed siebie, widzę Matkę Bożą, Maryjo. Maryja to jest najkrótszy pomoc do Pana Boga. To jest ta, która jest tą ostatnią taką deską ratunku, jak już naprawdę człowiek jest wpisany na straty, że aż się brzydzi sam sobą, bo tyle w życiu nawywijał, albo tak czuje się niekochany, tak się czuje samotny. Ten ratunek ma na imię Maryja. To jest też cytat papieża Benedykta, który jest też takim moim poniekąd sztandarowym. I jeszcze jest jedno. Święta Teresa z Awila mówiła mniej więcej coś takiego, że ja i Bóg to większość. Także jak ty myślisz, że jesteś sama na placu boju, że wszyscy cię zostawili. Przecież pewnie może według ciebie Pana Boga nie ma, bo nie słucha twoich modlitw. Nie. Ty i Bóg to jest większość. Wy jesteście po prostu przeciwko wszystkim tym złym wiatrom, które po prostu w oczy wieją. Tylko musisz dać zielone światło. Zawsze. Zawsze zielone światło, bo Pan Bóg, Duch Święty jest bardzo posłuszny. Jak ty mu powiesz nie, no to przecież na siłę ci nie będzie tam po prostu, no, musisz dać zielone światło. I pamiętaj, Maryja, proponuję zawierzyć ci się w pierwszą sobotę miesiąca. Zacznij sobie odprawiać pierwsze soboty. Idź na mszę świętą, dokonaj aktu zawierzenia. Nie musisz z jakiejś formułki, zrób to najpierw sercem. Idź do spowiedzi. Jak się boisz, to spokojnie, nie masz się czego bać, bo tam Pan Jezus siedzi, nie ten ksiądz, który cię może przynudza na kazaniu. Pan Bóg to pociągnie. Zanurz się codziennie rano w Jego przenajdroższej krwi. Ja tak codziennie robię, żeby mnie ta Jego krew przenajdroższa przelana za moje grzechy chroniła. Jak nie masz siły się modlić, chociaż na początek dnia znak krzyża, na koniec dnia i pójdzie. No, tyle ja bym powiedziała.
I odwagi.
Także Maryja, odwagi.
Dzięki wielkie, Izo.
No to ja dziękuję.
Mam nadzieję, że... A i zapraszamy, tak? Czy nie zapraszam? Na Zawierzam Maryi na Facebooku,
ale
jak
oczywiście
ktoś ma. Bo to też tam dobre rzeczy się, no to... się dzieją, więc...
Tam
zapraszam.
Jest, właśnie. Ja bardzo chciałabym pozdrowić tych moich wszystkich wspaniałych, te rodzinę Zawierzam Maryi, która codziennie, tam jest praktycznie już obserwujących 50 tysięcy osób, ale to jest dzieło Matki Bożej. Ja tam tylko po prostu sprzątam.
Pomagasz pisać na komputerze.
Pomagam pisać, użyczam swoich dłoni. O, zapraszam na pielgrzymki, jakby ktoś chciał, na pewno na Zawierzam Maryi, jak napisze się to jakoś tam. Zapraszam. Tak, teraz będziemy na przykład w Niepokalanowie w pierwszą sobotę miesiąca. No, śmiało, odwagi.
Dokładnie. Iza Potęga z nami była. Dzięki wielkie, Iza.
Dzięki.
Trzymaj się z Panem Bogiem i do usłyszenia, mam nadzieję.
Do usłyszenia z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem i kochani, kończymy tym utworem. Niech tak będzie też i w naszym życiu.